Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Tydzień temu odbyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym uczestniczyli oprócz prezydenta Andrzeja Dudy przedstawiciele rządu i Solidarności. Rozmawiano o realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku dotyczącego m.in. zmian w systemie wynagradzania i poprawy warunków pracy nauczycieli. O tym porozmawiam z panem Ryszardem Proksą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Witam.
Panie przewodniczący, po spotkaniu z przedstawicielami rządu, między innymi premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem oraz prezydentem Andrzejem Dudą, Solidarność wystosowała komunikat, w którym czytamy: strony zgodnie oceniły, że porozumienie z 2019 roku w większości punktów zostało zrealizowane, zwłaszcza odnośnie podwyżek płac nauczycieli. To panie przewodniczący, to jakie są ustalenia i czy udało się osiągnąć kompromis?
Kompromis być może będzie. Wykorzystując statutowe możliwości, zwróciliśmy się do Komisji Krajowej, a szczególnie do jej przewodniczącego Piotra Dudy, o możliwość interwencji w naszej sprawie u premiera i pana prezydenta. Odezwał się pan prezydent i po prostu udzielił nam takiej gwarancji, że będzie mediował między Solidarnością a rządem w sprawie realizacji tego porozumienia z 2019 roku. To już było sygnałem, że jest wola rozmawiania. Oceniliśmy realizację tego porozumienia i tutaj pan premier szczególnie się skoncentrował, że tak powiem, literalnie, co zostało z tego porozumienia wykonane, a co nie. I rzeczywiście te sprawy finansowe są zrealizowane, natomiast niezrealizowany jest według nas najważniejszy punkt, o który walczymy od 2017 roku. I chcę przypomnieć, że minister Zalewska już taki projekt z nami opracowała, uzależniający wynagrodzenie nauczyciela od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. No niestety nie było politycznej zrealizowania go. I teraz, kiedy rząd wystąpił nagle z bardzo restrykcyjnymi postulatami wobec nauczycieli, postanowiliśmy tą sprawę jednoznacznie zamknąć. Albo w końcu rząd zrealizuje porozumienie, które podpisał i w tym, przypomnę, że tam w tym składzie był wicepremier, minister edukacji, minister premiera, przedstawiciel prezydenta, minister pracy i wiceminister finansów. A więc praktycznie cały rząd zobowiązał się do zrealizowania tego postulatu, a jednak nie został on zrealizowany, a nawet są takie podnoszone głosy, że to tego nie dotyczy. Mhm. Zresztą podobnie zachował się pan premier.
Panie przewodniczący, ja się chcę dopytać, bo w tym porozumieniu z kwietnia 2019 roku mowa jest o zmianie systemu wynagradzania, ale nie o samej koncepcji powiązania wysokości wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Oczywiście mówię o wynagrodzeniach nauczycieli. Czy zgodzilibyście się na jakąś inną koncepcję dotyczącą nowego systemu wynagradzania? Jakiś inny pomysł?
Powiem tak. Przede wszystkim innego pomysłu nie było i na dzień dzisiejszy nie ma, żeby było wiadomo. Natomiast to, że ten zapis jest taki ogólny, wynika z faktu i trudności negocjacji, gdzie premier i strona rządowa do końca walczyły o to, żeby wszystkie strony konfliktu wtedy, w 2019, podpisały to porozumienie. No niestety tak się nie stało, ale zapis jest i tak na tyle szczegółowy, że pisze, że strony uzgodnią.
Bo przypomnijmy...
Strony uzgodnią i to jest ważne. A ja jeszcze chcę przypomnieć, że na pierwszym spotkaniu, jakie odbyliśmy z panią premier Szydło, ono się odbyło 26 marca 2019 roku, na piśmie każda strona złożyła propozycję, w do swoich postulatów. Mhm. I tym postulatem, o którym mówimy, jest on przekazany na piśmie. Ja to też zwróciłem panu premierowi, że na piśmie ten postulat jest złożony. Mało tego, jest nagranie tych negocjacji, które mają wszystkie strony, gdzie mówimy o tym. No i ten trzeci warunek, o którym powiedziałem, uzgodniłem. Jak wszyscy wiedzą, wszystkie strony społeczne żądają realizowania, znaczy tego systemu wynagradzania. Nie ma innego pomysłu. Natomiast minister Czarnek przedstawił w cudzysłowie nowy system wynagradzania, gdzie zmienił tylko dwa wyrazy. Że średniej zrobił przeciętną i mówi, że to jest nowy system. Także nie ma zgody na to, żeby to uznać za jakiś nowy system wynagradzania.
Panie przewodniczący, a co z podwyższeniem pensum? Czy jest na to zgoda związków zawodowych?
Póki co nie. Nie ma zgody. Raz, że nie mamy żadnej gwarancji, że rząd jest merytorycznie do tego przygotowany, bo nie mamy żadnych wyliczeń, nie mamy żadnych. Po prostu dyskusja do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, toczy się na podstawie slajdów, jakie zostały pokazane na tej takiej, powiedzmy sobie, wstępnej konferencji ministra ze stroną samorządową i z przedstawicielami związku zawodowych. Nie dostaliśmy żadnych dokumentów. Rząd nie zrealizował, czyli nie wykonał naszej prośby, żeby przedstawił jakieś wyliczenia. Nie ma nic. Po prostu są tylko hasła i slogany i na to nie ma zgody. A przy okazji wiarygodność drugiej strony rządowej w związku między innymi z niezrealizowaniem tego porozumienia jest dla nas zerowa, więc dystansujemy się póki co od takich dyskusji.
Jak rozumiem, nie rozwiązujecie komitetu protestacyjnego.
Nie rozwiązujemy. Zobaczymy, co się stanie jutro. Przypomnę, że jutro w Belwederze o godzinie 13 są pierwsze rozmowy merytoryczne pod egidą pana prezydenta między Solidarnością a stroną rządową. Jeżeli rząd podejdzie, a dokładnie minister edukacji i nauki, w ten sam sposób jak do tej pory, to prawdopodobnie porozumienia nie osiągniemy, mimo że obydwie strony u pana prezydenta deklarowały, że swoją gotowość do porozumienia się.
Panie przewodniczący, to jeszcze króciutko o podwyżkach wynagrodzeń nauczycieli, bo wspomniał pan, że jesteście usatysfakcjonowani z tych rozwiązań, które zaproponował minister edukacji i nauki.
Nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Ja mówiłem o realizacji porozumienia z 2019 roku. Natomiast od 2020 roku nie ma żadnych waloryzacji ani podwyżek płac w oświacie. Przy obecnej inflacji stawiamy warunek wręcz taki, że jeżeli jest rzeczywiście dobra wola podwyższyć w oświacie wynagrodzenia, to żądamy, żeby one były od 1 stycznia, przynajmniej te, które zniwelują inflację, prawda? A wtedy przystąpimy do tamtych rozmów. Natomiast propozycja ministra aktualna opiera się, to nawet nie można nazwać, że to jest propozycja podwyżek. Minister mówi nam wprost, tyle więcej będziecie zarabiać, ile więcej przyjmiecie godzin pracy dodatkowej. Czyli jest przeliczona, jest dokładnie godzina pracy nauczyciela i jeżeli się ją powiększy o 4, to dostaniecie 1000 zł. A minister mówi, że to jest waloryzacja, znaczy to jest duża podwyżka płat. Nieprawda. Myśmy już taką ulotkę zrobili, wysłaliśmy, prawda, gdzie pokazujemy, że ministerstwo tak naprawdę walczy tylko o tych młodych ludzi, którzy by zaczęli pracę w edukacji, ponieważ wynagrodzenie takiego nauczyciela teraz jest poniżej płacy, będzie poniżej płacy minimalnej od stycznia. I stąd takie ruchy. Drugi rok z rzędu ręcznie podkreślam, załamując cały system wynagradzania w oświacie, ministerstwo podnosi najniższą płacę nauczycielowi zaczynającemu pracę, żeby nie zarabiał mniej niż płaca minimalna. Więc już wiemy, o czym mówimy. Mamy najniższą płacę w Europie, znaczy drugą od końca, mamy najsłabszą, najniższą płacę, jeśli chodzi o możliwości nabywcze, jeśli chodzi o Europę, a minister i rząd znalazł tylko jeden punkt, że mamy najniższe pensum. To jest prawda, ale proszę wykupić to pensum, a nie próbować, że tak powiem, populistycznie próbować zatuszować prawdę, że polski nauczyciel najgorzej zarabia w Europie.
No cóż, będziemy przyglądać się sprawie, wrócimy do tematu na naszej antenie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Warto wiedzieć.
A teraz opowiemy o sytuacji nagłej, nieplanowanej, w której szybko musimy się odnaleźć. Mowa o przejściu na pracę zdalną z dnia na dzień. Jak się szybko przestawić i dobrze zorganizować wykonywanie obowiązków w domu, na co szczególnie zwrócić uwagę? Kilka wskazówek przedstawi Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Dowiaduję się z dnia na dzień, że muszę przejść na pracę zdalną. Od czego powinnam sobie zorganizować tą pracę? Wiadomo, że to zależy od tego, jaką pracę wykonuję, no ale zostaję w domu. I
wszystko zależy od tego, czy masz dzieci. Bo jeśli nie masz dzieci, to w zasadzie sytuacja jest banalna. Jeżeli te dzieci też chodzą na przykład do przedszkola czy szkoły, to też sytuacja jest banalna. No wszystko polega tylko na dobrym zorganizowaniu miejsca, na umiejętności powstrzymywania się od robienia rzeczy, które nie są z tą pracą związane i od tego, żeby sobie wyznaczyć priorytety, nawet napisać sobie na kartce, co dzisiaj musi być zrobione. I to jest w zasadzie najlepsza rada w sytuacji, w której jesteś sama sobie pozostawiona w tym domu. Sytuacja komplikuje się wtedy, kiedy trafiasz na tą pracę zdalną z powodu na przykład tego, że twoje dziecko trafia na kwarantannę.
No
i
tak.
Finalnie jesteś z nim. I tu w zależności od wieku dziecka pojawiają się trudniejsze lub jeszcze bardziej trudniejsze sytuacje. Najważniejsze jest właśnie zrobienie sobie takich rzeczy, których na pewno nie można odpuścić. Czy to związanych z pracą, czy to związanych z naszym życiem prywatnym. Więc od takiej listy rzeczy dobrze byłoby zacząć. Na każdy dzień mieć taką listę, szczególnie przy tematach zawodowych, co naprawdę nie może już czekać dłużej.
W domu łatwo o rozproszenie. Rozmawiać z przełożonym, żeby jakoś inaczej skoordynować sobie, nie wiem, na przykład godziny pracy, czy może samemu jakoś inaczej wziąć się do tej pracy.
Te rzeczy, które cię rozpraszają w domu, to nie jest sprzątanie, czy pranie, które trzeba wstawić, czy obiad, który trzeba ugotować, tylko technicznie po prostu ktoś cię rozprasza, bo przychodzi i pyta cię co 15 minut, czy chcesz się z nim teraz pobawić, a jak nie teraz, to może za 3 minuty i znowu przychodzi, znowu pyta. No to tutaj już trzeba byłoby się nad tym zastanowić, czy po pierwsze jesteśmy w stanie coś z tymi godzinami zrobić, no bo oczywiście nie każda praca daje nam takie możliwości w ogóle, żeby sobie przełożyć te godziny na przykład na porę wieczorną i też zadać sobie pytanie, czy my jesteśmy w tej porze wieczornej nadal zdolni do pracy. Jeżeli widzimy, że ta nasza efektywność jest w godzinach wieczornych nadal bardzo dobra, a u niektórych osób nawet lepsza, ja na przykład uwielbiam pracować w nocy, to jest po prostu dobry pomysł, żeby spróbować tak funkcjonować. Natomiast to jest dobry pomysł z reguły na krótki czas. Czyli jeżeli wiesz, że to są 2 tygodnie przed tobą, to przesunięcie tych godzin pracy, czyli ty pracujesz z dziećmi w domu, bo w jakiś sposób musisz być do nich dostępna do godziny, załóżmy tej 21. A o 21 siadasz do pracy zawodowej, no to tak można faktycznie funkcjonować przez jakiś czas. Natomiast no, po dłuższym czasie po prostu człowiek jest strasznie zmęczony, a finalnie też bardzo sfrustrowany.
O czym przede wszystkim pamiętać, siadając do takiej pracy, organizując sobie wszystko? Taka najważniejsza wskazówka?
Każdy z nas jest inny i są osoby, które świetnie działają przy takich dużych zmianach, przerzucaniu uwagi z jednego punktu na drugi. To też zależy oczywiście od zadań, które wykonujemy, ale jeżeli mamy coś do zrobienia, co wymaga dokładności i tego zwrócenia uwagi na szczegóły i skupienia się, to znowu takie przerzucanie się nie będzie dobre w tym momencie, więc ważne, żeby się zastanowić, co ja mam do zrobienia. I być może taką ważną rzeczą, którą widzisz, którą można byłoby tutaj polecić, jest właśnie to, żeby zobaczyć, jakie mamy zadania. I żeby nie doprowadzać do sytuacji, kiedy na przykład, kiedy już wiemy, że wieczorem będziemy zmęczeni, będziemy dużo bardziej podatni na pomyłki, to żeby nie zostawiać sobie na wieczór tej pracy, która wymaga od nas właśnie takiego patrzenia na szczegóły, a spróbować zorganizować to w ciągu dnia, czyli na przykład, jeżeli mamy to dziecko, to puścić mu tą bajkę, tak? Ona naprawdę nie padnie od tej bajki jednej czy dwóch, czy nawet czterech i po prostu w ten sposób to rozwiązać, a na przykład na wieczór zostawić sobie tą pracę, która nie wymaga szczegółowości, takiej dokładności, a wymaga na przykład właśnie jakichś takich rzeczy związanych z kreatywnym myśleniem, z wymyślaniem czegoś.
ciekawostki.
Wydawać by się mogło, że pandemia w dużym stopniu przełożyła się na zwiększoną liczbę dni chorobowych u pracowników. Badania i statystyki ZUS jednak wskazują, że nie ma takiej prawidłowości. Na ten temat Dominika Wrotek rozmawia z Moniką Banyś z firmy Personel Service.
Jesteście Państwo autorami badań odnoszących się do zależności pandemii i branych przez pracowników zwolnień lekarskich. Jak przedstawiają się wyniki przeprowadzonych przez Państwa badań?
Z naszych badań wynika, że paradoksalnie pandemia nie wpłynęła w znaczący sposób na liczbę dni chorobowych u pracowników. Co piąty zatrudniony wręcz przyznaje, że wziął ich mniej niż w okresie przed pandemią, a u 43% liczba tych zwolnień lekarskich w czasie pandemii nie zmieniła się w porównaniu do wcześniejszych lat, co też potwierdzają dane ZUS-u. No, one mówią wprost o tym, że w pierwszym kwartale tego roku lekarze wystawili ponad 5 milionów zwolnień i to jest o 17% mniej niż rok temu, ale też w 2020 roku ta liczba zwolnień nie zwiększyła się znacząco w porównaniu do 2019. Natomiast warto tutaj dodać, że dobre zdrowie pracowników wcale nie jest do końca skutkiem działań firm, bo z jednej strony 94% zatrudnionych twierdzi, że dbanie o ich kondycję powinno być obowiązkiem pracodawcy, a już tym bardziej w takim trudnym czasie jak COVID-19, ale ponad połowa pracowników zdecydowanie nie zauważyła, żeby od wybuchu pandemii coś się zmieniło i żeby pracodawcy nagle zaczęli mocniej dbać o ich zdrowie. Jeżeli chodzi o to, czy właśnie ta troska o zdrowie pracowników wzrosła, no to wydaje się, że nie. 27% pracowników jest zdania, że od wybuchu pandemii pracodawca jakby mocniej zwraca uwagę na ich stan zdrowia, ale przeciwnego zdania jest ponad połowa zatrudnionych, którzy twierdzą, że nie ma tutaj żadnej zmiany.
Jakie jeszcze zależności wykazały Państwa badania?
Jeżeli chodzi o ciekawe wnioski z naszego badania, to wynika, że im większa firma, tym mniej zwolnień lekarskich jest wystawianych dla pracowników. Mniej dni chorobowego brali zatrudnieni największych firm, bo 23% mówi, że jakby chorowali w COVID-zie mniej niż przed COVID-em, w porównaniu do 19% w najmniejszych przedsiębiorstwach. No i ta zależność często jest wynikiem, no nie oszukujmy się, trochę lepszej struktury organizacyjnej tych największych zakładów, to w tych firmach bardzo szybko uregulowano kwestie pracy zdalnej, zachęcano do szczepień, bardzo często też benefity zdrowotne są mocniej rozbudowane niż w małych firmach. W największych firmach możemy liczyć na prywatną opiekę medyczną, możemy liczyć na kartę na siłownię, zdrowe przekąski w pracy. Te wszystkie rzeczy wpływają na polepszenie naszego zdrowia, na polepszenie zdrowia pracowników i też sami zatrudnieni mówią wprost, że oni właśnie takiej troski od pracodawców wymagają i bardzo by chcieli tego typu benefity mieć. No i oczywiście duża firma zdecydowanie łatwiej może sobie pozwolić na to, żeby właśnie tego typu benefity pracownikom zapewnić. Średnie i małe, a przede wszystkim małe firmy nie zawsze mają takie możliwości finansowe, żeby na przykład zaoferować opiekę medyczną, taką prywatną dla wszystkich swoich pracowników, więc tu wydaje się, że też ta większa firma ma przewagę. No i też warto zwrócić uwagę na to, że te większe firmy podejmowały też sporo działań związanych z jakby zachęcaniem do szczepień, z popularyzacją szczepień. Były akcje specjalne komunikacyjne, które miały zachęcać pracowników do tego, żeby się szczepili. No i to oczywiście też wpływa na bezpieczeństwo zatrudnionych, łatwiejszy powrót do biur. No i przyczynia się do spadku liczby dni chorobowych, bo ZUS oczywiście też mówi wprost o tym, że takim wybijającym się trendem aktualnie jest to, że rośnie bardzo mocno liczba zwolnień wystawianych w związku z COVID-19.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Nie spodziewamy się wzrostu bezrobocia w kolejnych miesiącach, informuje resort rodziny i polityki społecznej. Z szacunków ministerstwa wynika, że stopa bezrobocia w końcu października tego roku wyniosła 5,5%. Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają też dane Eurostatu. We wrześniu stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Europejski Urząd Statystyczny, wyniosła w Polsce 3,4% wobec 6,7% w Unii Europejskiej. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, wyniosło w październiku 5917 zł, co oznacza wzrost o 8,4% rok do roku. Przepisy uprawniające pracodawców do pytania pracowników o zaszczepienie się przeciwko COVID-19 znajdą się wkrótce w Sejmie, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Nowe przepisy dadzą pracodawcy prawo do zapytania o to, czy jego pracownicy są zaszczepieni. Jeżeli pracodawca uzna za konieczne, będzie mógł przesunąć niezaszczepionych pracowników na inne stanowisko. Nie będzie mógł natomiast, jak zaznaczają autorzy projektu, obniżyć pensji takiemu pracownikowi ani wysłać go na przymusowy urlop. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy podatkowe, które są częścią tzw. Polskiego Ładu. Zmiany mają obowiązywać od nowego roku. Dojdzie do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Podniesiono też próg podatkowy, do którego obowiązuje 32% stawka PIT. Zmienią się też zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku. Jeszcze tylko do końca listopada można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu Dobry Start, przypomina resort rodziny i polityki społecznej. Większość osób już to zrobiła i do rodziców trafiło do tej pory wsparcie na łączną kwotę 1 280 000 000 zł. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub przez portal Empatia. Wyprawka z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Zawody przyszłości.
Specjalista od terraformowania innych planet. To zawód, jaki może powstać po realizacji załogowych lotów na Marsa. Czym się zajmie taki specjalista? O tym Iwona Wysocka.
Przyspiesza podbój kosmosu. Już zaplanowane są załogowe loty na Księżyca. Jest szansa, że pierwszy człowiek postawi nogę na Marsie już w czwartej dekadzie tego wieku. Tymczasem teraz na Ziemi pracują specjaliści, którzy opracowują metody zmiany przyrodniczych warunków panujących na planecie, by przypominały one życie na Ziemi. I właśnie specjaliści od terraformowania innych planet mogą być niezbędni w przyszłości. Będą hodować drobnoustroje, aby gleba, na przykład marsjańska, była żyzna, a atmosfera bardziej oddychająca. Stworzą gatunki roślin, które dostosują się do marsjańskich warunków i będą umiały produkować tlen. Specjaliści zajmujący się terraformowaniem będą wykwalifikowanymi mikrobiologami zainteresowanymi programami kosmicznymi. Będą musieli mieć umiejętności komunikacyjne, ponieważ będą pracowali w uzupełniających się zespołach interdyscyplinarnych. W ramach współpracy, w której wielu naukowców będzie dzieliło się badaniami i angażowało się w idee dotyczące konkretnych problemów.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo pytania lub sugestie, proszę o kontakt na adres mailowy glospracownika@radiogdańsk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.